kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Ledwie kilkadziesiąt godzin dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. Nawet w czasie pandemii kościoły w Polsce nie zostały pozamykane. Komisja Europejska wciąż nie zabrania nam modlić się czy śpiewać kołęd. A mimo to z różnych zakątków Europy docierają do nas głosy zaniepokojenia zmianami zachodzącymi na naszym kontynencie. Czy chrześcijańskiej Europie grozi upadek? O to między innymi chciałbym zapytać gościa kluczowego tematu, którym jest dziś Cezary Krysztopa, dziennikarz, rysownik, satyryk, redaktor naczelny portalu Tysol.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Przez wieki korzenie Europy były jednoznacznie chrześcijańskie. Ojcowie założyciele Unii Europejskiej też odnosili się do tych korzeni. Czy coś w tej sprawie się zmieniło?
No, warto przypomnieć, że nawet no, taki logotyp, ten symbol Unii Europejskiej, czyli 12 gwiazd, swoje źródło miało w symbolice maryjnej. Niestety zmieniło się i to dużo, bo idee Schumana, De Gasperiego, Adenauera, Hadeków, chrześcijan, katolików zostały zastąpione, to troszkę tak potajemnie, bo w zasadzie nie odbyła się żadna, nie wiem, uroczystość zmiany ideologii w Unii Europejskiej, zostały zastąpione ideami komunisty włoskiego Spinellego. Więc tak, no, bardzo dużo się w tym zakresie zmieniło.
W czasie wywiadu, jakiego portalowi Tysol.pl udzielił francuski publicysta Patrick Ederi, padły słowa o miękkim reżimie, miękkim totalitaryzmie panującym na zachodzie Europy, a szczególnie we Francji. Na czym miałby ten totalitaryzm polegać?
No, przy zachowaniu takich zewnętrznych pozorów demokracji, zewnętrznych pozorów wolności, bo przecież istnieją jakieś instytucje demokratyczne, istnieje jakaś pozorna wolność. Jednocześnie wprowadzone są mechanizmy, które nie zawsze mają oparcie w instytucjach, ale w praktyce doprowadzają do tego, że tylko jedna strona sporu politycznego ma prawo głosu, bo każdy, kto zostanie określony jako prawicowiec, a już nie daj Boże, jako skrajny prawicowiec, to określenie jest bardzo szerokie, ono w nim się mieści bardzo wiele, bo wystarczy na przykład przypominać o chrześcijańskich korzeniach Europy. Nie ma prawa głosu w debacie publicznej, jest w tej debacie publicznej sekowany, a jeżeli jeszcze na przykład ma na tyle odwagi, żeby kwestionować politykę Herzlich-Willkommen, czy takiego szerokiego przyjmowania imigrantów, co w istocie destruuje tradycyjne społeczeństwo europejskie, może być nawet ciągniany po sądach. W efekcie wielu z tych, którzy nawet mają odwagę jakieś głosy krytyczne podnosić, są już na tyle zmęczeni i umordowani, że często zaczynają, bardzo długo już milczą.
Ale czy rzeczywiście można to uznać za takie wielkie zagrożenie, skoro istnieją portale, istnieją gazety, istnieją lokalne rozgłośnie, gdzie jeszcze słychać te głosy nie tylko postępowe, można nawet powiedzieć, że czasem konserwatywne?
Tak, ale proporcje dostępności do opinii, proporcje dostępności do informacji są tutaj bardzo mocno zachwiane. Oczywiście istnieją jakieś śladowe ilości portali opozycyjnych czy w ogóle mediów opozycyjnych i dobrze, że jeszcze istnieją, być może będą miały się kiedyś z czego odrodzić. Natomiast proporcje te opinii i informacji są miażdżąco przeważone na stronę opinii, informacji lewicowych, liberalnych, takich przekonanych, czy mieszczących się w zakresie dopuszczalnym przez taki liberalno-lewicowy mainstream.
Przykład z ostatnich dni takiego odgórnego właśnie rewolucjonizmu. Komisja Europejska ogłosiła niedawno swoją strategię LGBT. Po co w ogóle powstał taki dokument, skoro wiadomo, że gdzie jak gdzie, ale akurat w Europie działacze LGBT mogą liczyć raczej na przywileje czy dofinansowania niż na jakiekolwiek prześladowania. Po co ten dokument powstał według pana?
Każde imperium potrzebuje jakiejś legendy założycielskiej. No i tam, nie wiem, w Rzymie to była legenda o Remusie i Remulusie. W Związku Radzieckim był to marksizm, leninizm, a w Europie, która no, jest przekonana o tym, że właśnie takie imperium buduje, aczkolwiek ono jest słabe z samego założenia. jest to taki genderyzm, LGBTyzm i takie głębokie przekonanie o tym, że takie imperium musi bronić mniejszości przed tym białym, katolickim, męskim przemocowcem. No i dlatego buduje takie legendy i przekonanie w ludziach, że ono w taki raj na ziemi tutaj u nas wprowadzi, de facto wprowadzając właśnie rodzaj totalitaryzmu i takiego takiej przemocy instytucjonalnej nad większością, ponieważ no jednak trudno, większość nie może być mniejszością. No, sytuacja, w której wszystko jest skierowane na ułatwienia życia mniejszością, to też dyskusyjna sprawa i można, że tak powiem, długo o tym rozmawiać. Natomiast de facto jest to rodzaj przemocy takiej wobec większości, która nie ma ani nic wspólnego z demokracją, ani nic wspólnego z wolnością.
Oprócz tej legendy, o której pan wspominał, powstaje też ciągle i tak właściwie jest utwardzana antylegenda. Tak się niestety złożyło, że no bohaterami tej antylegendy jest Polska i Węgry. Kraje, które są mocno atakowane przez unijnych urzędników. Słusznie czy niesłusznie? Na ile to się wiąże z tym, że stały się takim symbolem bastionów konserwatyzmu, a na ile rzeczywiście naruszają prawo?
No jeżeli by przyjąć taki paradygmat unijny obecny, że trzeba bronić właśnie tych mniejszości przed tym białym, katolickim, męskim przemocowcem, to Polska i Węgry, które stają tutaj w obronie trochę tradycyjnych wartości, no w oczywisty sposób stają się trochę chłopcami do bicia, a nawet wręcz takim wewnętrznym wrogiem, wokół którego no, koncentruje się ta ostrze nienawiści obrońców mniejszości, dzięki czemu oni mogą koncentrować wokół siebie zwolenników różnego rodzaju również w Polsce i na Węgrzech. Więc z tego punktu widzenia oczywiście no, ma to jakieś logiczne podstawy. No, de facto jakby tak spojrzeć na to logicznie i obiektywnie, dzisiaj Polska i Węgry są chyba ostatnimi bastionami demokracji i wolności, bo kierują się tym, czym demokracja i wolność w istocie są, czyli przekonanie większości o tym, że chcą, żeby ich domy, ich ojczyzny wyglądały tak, a nie inaczej. A zaprzeczeniem jakby tej wolności jest coś w rodzaju takiego Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, które usiłuje się zbudować, o co Rafał Ziemkiewicz słusznie nazywa trochę, przepraszam, ciekawe określenie, aczkolwiek dosyć ostre, zadupiem świata, ponieważ cały świat zajmuje się rozwojem technologicznym, zajmuje się no, oczywiście nie zawsze wolnością, bo Chiny tak, w Chinach trudno mówić o wolności, ale powiedzmy idzie szybko do przodu, tymczasem Europa sama stawiając sobie bariery, ten rozwój sobie blokuje, jakby protezując ten rozwój takimi wydumanymi ideami, które do żadnego rozwoju nie prowadzą, a prowadzą raczej do destrukcji demokracji i wolności właśnie.
Chciałbym jeszcze wrócić do tego obrazu Polski w mediach zachodnich. W wywiadzie, czy on jest przesadzony? W wywiadzie, który pan przeprowadził, francuski publicysta powiedział, tutaj cytuję, w tej Europie, która chce popełnić samobójstwo, Polska stanowi wyjątek. W Polsce opinie ścierają się, debata jest żywa i pluralistyczna, poprawność polityczna jeszcze nie tworzy tutaj swojego prawa. Czy to nie jest zbyt no, podkręcony obraz, bo być może ostrzej to widać z zewnątrz. Nam chyba nie wydaje się, żeby taka była sytuacja jednoznaczna.
A to na pewno Patryk Kadyry być może trochę idealizuje tą sytuację, ale warto też dodać, że Patryk Kadyry widzi drugi aspekt tej sytuacji, a w drugim aspekcie sytuacji widzi pewną beznadziejność naszego położenia, ponieważ my w tym sporze mamy według niego rację. Natomiast miażdżąca przewaga sił zewnętrznych powoduje, że bardzo szybko również w Polsce idee LGBTyzmu, genderyzmu są wprowadzane i to nawet widać po przemianie ulic. No, nie wiem, czy we wszystkich już miastach w Polsce, prawdopodobnie w większych, no, znaczy no, w większych na pewno. I my jesteśmy pod tej presji, tą presją w ogromnym stopniu. I jedyną szansą na to, żebyśmy mogli cokolwiek tutaj zatrzymać, żebyśmy mogli obronić swoją demokrację, obronić swoją wolność, byłaby umiejętność jakby nawiązania sojuszy zewnętrznych. bo ludzi, którzy podziwiają to, że Polska i Węgry usiłują, a czy nawet w dużym stopniu są w tym skuteczne, obronić swoją demokrację i wolność, na Zachodzie jest bardzo dużo. Oni się odwołują do idei Polski, do idei Węgier, są zwolennikami tego, co robimy, tylko my w żaden sposób z nimi nie rozmawiamy. Jesteśmy bardzo mało skuteczni w tym przekazie na zewnątrz. Oni wręcz literalnie mają do nas pretensje o to, że my gdzieś tam daleko sobie jesteśmy, ale w żaden sposób się z nimi nie komunikujemy. Nie komunikujemy się, nie wiem, z chrześcijanami we Francji, nie komunikujemy się z konserwatystami w Hiszpanii, tak jakbyśmy mieli wieczny kompleks należenia do tego klubu, który nas nie chce, który nasze istnienie w takim kształcie, w jakim życzymy sobie istnieć, uważa za zagrożenie. Więc no, jeżeli mamy jakąkolwiek szansę przetrwania, to tylko w poszukiwaniu sojuszników na Zachodzie, czego niestety nie robimy, jakbyśmy nie chcieli tego robić.
To jakby można było podsumować tą dotychczasową walkę, czy w efekcie takiego ideowego starcia, które no, istnieje, czy ono jest, można powiedzieć, takie widoczne gołym okiem, czy też ukryte, czy w efekcie tego pozycja Polski w Europie słabnie, czy wzmacnia się?
W efekcie tego pozycja Polski w Europie słabnie, chociaż mogłaby ulec wzmocnieniu, bo jeżeli Polska znalazłaby mechanizmy wpływu na zewnętrzną opinię publiczną, myślę, że mogłaby wzrosnąć. Znaczy pozycja Polski byłaby uzależniona od tego, w jakim stopniu ilu ludzi na Zachodzie widzi w Polsce i w Węgrzech takie ostatnie bastiony obrony chrześcijańskiej, konserwatywnej Europy. Tylko że po to, żeby mogło się tak stać, że po to, żeby mogło to zaistnieć, Polska musi mieć narzędzia wpływu na tą zachodnią opinię publiczną. I nie chcę już mówić o konkretnych rozwiązaniach, ale wykupywanie sponsorowanych artykułów w gazetach zachodnioeuropejskich, które czytają ludzie, którzy są zaimpregnowani na nasz przekaz, no może być też oczywiście jakimś rozwiązaniem, ale nie może być rozwiązaniem głównym, ponieważ jest to rozwiązaniem na dłuższą metę nieskutecznym. To nie są ludzie, którzy chcą nas słuchać. Docierać do zachodniej Europy, do zachodniej europejskiej opinii publicznej musimy takimi kanałami, które zapewni nam dostęp do tych ludzi, którzy chcą nas słuchać. I no cóż, czasu jest coraz mniej niewątpliwie, a być może, kto wie, no, mam nadzieję, że nie okaże się, że już przekroczyliśmy ten punkt krytyczny i nie ma odwrotu.
W tym, co mówił Patryk Ederi, była taka nadzieja, że Polska będzie mogła pomóc Francuzom czy Niemcom w tej ich walce z miękką dyktaturą. Czy to znowu nie jest idealizowanie? Czy rzeczywiście są takie możliwości?
To znaczy, to myślę, że to nie jest idealizowanie. To też nie ma też co się oszukiwać, że my nie jesteśmy w stanie, nie wiem, w jakimś sensie dokonać jakiejś rekonkwisty europejskiej, ale dla nich, znaczy im nie chodzi o to, że my, nie wiem, mamy jakieś ogromne pieniądze wydać, nie wiem, czy, nie wiem, złożyć daninę krwi, czy coś takiego, tylko chodzi o to, że mając coś, czego oni nie mają, czyli możliwość takiego pluralistycznej dyskusji, możliwość mówienia o tym, o czym nie wolno już mówić we Francji, bo na przykład nie wolno mówić o aborcji, to już jest temat tabu we Francji, a wręcz jest zakazany we francuskim prawie na różne sposoby, to już samo takie moralne wsparcie coś dla nich znaczy. W wielu przypadkach nie chodzi o jakiś ogromny wysiłek, tylko chodzi o możliwość kontaktu. Proszę zauważyć, jak skuteczna jest Rosja na przykład w przekonywaniu zachodniej opinii publicznej o tym, że ona jest jakimś bastionem konserwatyzmu. Nie jest, to jest bzdura, to jest kłamstwo. Rosja jest jednym z najbardziej aborcyjnych krajów na świecie. Natomiast on przy użyciu pewnych narzędzi niestety jest dla wielu społeczeństw na Zachodzie takim ostatnim bastionem obrony tradycyjnych wartości. Co moglibyśmy osiągnąć przy niewielkim nakładzie środków po to, żeby wpłynąć na zachodnią opinię publiczną?
Panie redaktorze, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzę, bo możemy jeszcze złożyć takie życzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Gościem kluczowego tematu był Cezary Krysztopa, dziennikarz, rysownik, satyryk, redaktor naczelny portalu tysol.pl. Kluczowy temat.